Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was na kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Zofia Szawernowska, psycholog sportu i zawodniczka brazylijskiego jiu-jitsu.
Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, Tomek.
Zofia, jak to się stało, że poszłaś z sztuki walki i później jeszcze zaczęłaś zajmować się treningiem mentalnym zawodników głównie, tak?
Mhm. Mój tata trenował sporty walki i nie do końca to było zgodne z koncepcją wychowania, żeby córka trenowała sporty walki. Ja gdzieś troszeczkę próbowałam się tam poprosić na przykład, żeby coś mi tata pokazał, ale raczej traktowano to tak, że jakby w ogóle sportowe życie nie do końca wchodziło w grę. Także w pierwszym momencie, w którym mogłam sama podjąć decyzję na temat swoich treningów, to na studiach. Poszłam na WF, trafiłam do trenera, który jest jednym z najlepszych trenerów w Polsce na pewno. Myślę, że też w Europie i tak to się zaczęło. Szybko trafiłam na sekcję zawodniczą i już ponad 10 lat trenuję.
Dobrze, a twój tato trenował jaką sztukę walki?
Kung fu. Był kung fu. Prekursorem, tak, kung fu w Polsce, także widziałam, oglądałam treningi, zawsze mi się to podobało.
Jak po kolei twoje wyglądały jakby dochodzenie do tej dyscypliny, którą teraz się zajmujesz?
Ja tam tak naprawdę trafiłam troszeczkę przez przypadek, bo bardziej chciałam sporty stójkowe trenować. Właśnie kickboxing, coś troszeczkę bardziej w stylu tego, o czym mi tata mówił, co widziałam. Natomiast usłyszałam, że brazylijskie jiu-jitsu jest fajnym sportem dla kobiet. Że nie obija się twarzy, nie obija Aha. się głowy, a właśnie no jest to taki sport, w którym można po prostu zostawić całe swoje serce na macie, iść na 100% na sparingach, a normalnie możemy iść do pracy potem. Także spróbowałam i od pierwszego treningu się zakochałam. Pamiętam, że była gilotyna, czyli takie duszenie, które wyjątkowo mi się spodobało.
Ale to ciebie ktoś dusił, czy ty kogoś?
No właśnie, jak mnie ktoś dusił, to mi się trochę mniej podobało, ale jak kogoś dusiło, to spodobało mi się bardzo. Jiu-jitsu jest bardzo wyjątkowym sportem, ponieważ jest niezwykle techniczny i tak naprawdę przez cały trening głowa pracuje. Usiłujemy się uczyć tych ruchów, które jiu-jitsu prezentuje, natomiast te ruchy też są bardzo naturalne. Ja jak obserwuję dzieci, jak się bawią, zwierzęta jak się bawią, to bardzo przypomina to, czego uczymy się w jiu-jitsu.
Skoro nie ma uderzeń, to czym się charakteryzuje ten, jaki to jest rodzaj wysiłku, jakie tam są te ruchy?
To brzydko brzmi i tak naprawdę chyba nie jest taką kwintesencją, bo chodzi o dźwignię i duszenia, czyli zmuszenie kogoś do tego, żeby się poddał, ale tak naprawdę wykorzystuje się ciężar przeciwnika, wykorzystuje się kierunek ruchu do tego, żeby zdobyć pozycję dominującą i tego się właśnie uczy. Jakby na początku uczysz się technik, potem się uczysz, jak je zastosować, potem kiedy ktoś się uczy, jak bronić się przed twoimi technikami, to trzeba rozwijać te umiejętności i to tak naprawdę nie ma końca. Jest potwornie technicznym sportem. W sensie jest tyle płaszczyzn, które można ćwiczyć. W jiu-jitsu też walczy się w stójce, więc zapasy i judo, bo trenujemy i w kimonach i bez. Także jest naprawdę duże pole do wyboru. No też MMA bardzo nachodzi na jiu-jitsu. Też jest ten element sprowadzenia walki ze stójki do parteru i tam się też to wykorzystuje. Cały czas powstają nowe techniki, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Czyli pomimo tego, że nie ma się siniaków na twarzy, to z bólem ma się sporo pewnie do czynienia przy tych dźwigniach.
No właśnie,
bo to właśnie to ból powoduje, że ktoś musi się poddać. Tak?
Tak, no,
po prostu z bólu nie jest w stanie już dłużej
wytrzymać. To jest kwestia trochę ego też. Jeżeli nie potrafimy się poddać i nie chcemy przyznać, że już nie możemy, no to wtedy się przytrafiają kontuzje. Ale zazwyczaj gdzieś tam na początku właśnie to wszystko jest takie stopniowe. Też środowisko bardzo fajnie uczy tego, żeby pomagać początkującym. Zawsze można liczyć na pomoc bardziej doświadczonych kolegów. Ja też jak walczę z kimś początkującym, no to wiadomo, że nie idę do przeprosto na ręce od razu, tylko daję mu się poruszać, udzielam jakichś wskazówek. Także bardzo przyjemnie to się trenuje i zresztą ludzie wpadają tak samo jak ja i zostają na lata, łączą pracę, wychowywanie dzieci już potem też z tym, że cały czas trenują. Także łatwo wpaść, więc uważajcie.
Łatwo się wciągnąć. To zresztą jak tutaj z wieloma osobami, które startują w różnych zawodach, czy uprawiają różne dyscypliny sportowe, no to widać, że ta 100% pasji i ktoś się poświęca tej dyscyplinie tak na 100%. Także i później przez to dochodzi do sukcesów. Tak? No tutaj już kilka osób było, które nawet medale olimpijskie zdobywały, czy gdzieś tam na arenie międzynarodowej Mistrzostwo Świata Europy. I tutaj też chyba wypadałoby się przyznać, tak, pochwalić. Jakie masz osiągnięcia?
Jestem 3-krotną mistrzynią świata w grapplingu, 4-krotną mistrzynią Europy w grapplingu, mistrzynią IBJJF w brązowych pasach i w kimonach i bez. No u nas jest jakby
taki... No to długa lista, długa lista.
Są różne organizacje i ja się skupiam na tym, żeby właśnie startować w każdej z nich i po prostu uczyć się różnych przepisów, walki pod różne zasady, wykorzystywania różnych technik, bo to wszędzie troszeczkę inne rzeczy są promowane i myślę, że właśnie temu też zawdzięczam swój sukces, że nie staram się specjalizować w czymś, tylko właśnie dopasowywać do różnych stylów, które w tym jiu-jitsu
można
mieć.
Ale wspomniałeś grappling. Mhm. Jakbyś mogła rozszerzyć i powiedzieć, co, bo cały czas do tej pory mówiliśmy brazylijskie jiu-jitsu, a tutaj się pojawia grappling i ja nie wiem, czym to się różni. I...
Grappling to jest dyscyplina, która jest pod związkiem zapaśniczym i jest właśnie taką formą, która trochę bardziej promuje walkę w stójce, czyli że tam się spotykają zapaśnicy, judocy, zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu, zawodnicy sambo. Jest naprawdę niesamowita rzecz, tam się dzieje. Jak na brazylijskie jiu-jitsu, no to naprawdę wielu technik wcześniej nie widziałam i dopiero poznałam je na grapplingu. Walki są krótsze, są zdecydowanie bardziej dynamiczne, więc są dużo fajniejsze do oglądania. Teraz właśnie będziemy mieć Mistrzostwa Europy w następny poniedziałek. Będą w Warszawie. Bardzo żałuję, że nie będzie można zaprosić.
Ten odcinek już będzie po. Zobaczymy, z jakimi sukcesami tutaj te zawody w Warszawie się
skończą. Ciężko trenujemy, więc będę chciała pokazać nowe umiejętności na tych zawodach właśnie bardziej zapaśnicze.
Którego się odbywają, tak żeby tutaj umiejscowić to w czasie?
25-26 kwietnia.
No tak, odbywały się, bo tutaj już będzie po.
Tak.
Zobaczymy, jakie medale się pojawią tutaj na koncie Polaków. Powiedz, co tobie dają te sporty?
Wydaje mi się, że zyskałam ogromną pewność siebie tylko dzięki temu, że zaczęłam trenować. Jakby taką, powiedzmy, w codziennym życiu, czyli nie czuję zagrożenia tak bardzo w jakichś takich sytuacjach, powiedzmy, w których wiem, że na przykład moje koleżanki czy moja mama już no czuje się niepewnie.
Po tych sukcesach to zagrożenie to raczej tych osób, które są obok ciebie mogą.
Znaczy nie chcę tutaj wywoływać, ale faktycznie jestem bardzo ciekawa, jakby się to sprawdziło w jakiejś takiej sytuacji, no bo na macie walczę z chłopakami, którzy ważą po 70-80 kilo. Jeżeli mam większą umiejętność, no to jestem w stanie sobie z nimi poradzić. Także tutaj masa nie ma znaczenia, bardziej właśnie te umiejętności techniczne. No na pewno to, co mi dał sport, no to tak naprawdę ścieżkę kariery, no bo zostałam psychologiem sportu po to, żeby samej sobie pomóc. No a potem okazało się, że to są takie narzędzia, których można nauczyć innych, żeby im też pomóc w tym, żeby sobie radzić z trudami rywalizacji sportowej. Także... No, praktycznie dał mi życie, mogę tak powiedzieć.
No to... Dokładnie, a to jest tak, że głównie się zajmujesz osobami w sztukach walki, się specjalizujesz, czy masz, opiekujesz się sportowcami różnych dyscyplin?
Różnych dyscyplin. Na samym początku najłatwiej mi było właśnie wejść w sporty walki, w brazylijskie jiu-jitsu.
No bo miałeś znajomych, którzy potrzebowali pewnie jakiegoś wsparcia.
Znaczy w ogóle psychologia sportu jest niezwykle ciekawa i to jest tak, że wszyscy, którzy startują, zdają sobie sprawę z tego, jak psychika może wpływać na występ. Jak ktoś słyszy, że jestem psychologiem sportu, no to gdzieś tam po zawodach na przykład ktoś mnie zagadywał. Ja też, wydaje mi się, że sama jestem taką dobrą reklamą, ponieważ no wcześniej moje występy na zawodach były, że tak powiem, były obarczone wielkim kosztem stresu i raczej nie wyglądałam na zadowoloną z tego, co robię przed samym startem. Natomiast teraz jestem bardzo spokojna, bardzo skoncentrowana i to też widać. Ludzie podchodzą, zaczepiają, pytają się, jak to robię. No więc to wszystko, czego uczę, najpierw testowałam na sobie. Bardzo dobrze jestem w stanie wczuć się tak naprawdę w te sytuacje, których ludzie doświadczają. No i oczywiście im bliżej jest tej dyscyplinie do tego, czym ja się zajmuję, no to tym łatwiej mi jest tak naprawdę. Ale pewnych rzeczy też uczyli mnie moi podopieczni, czyli już teraz wiem więcej na temat piłki nożnej, na temat techniki piłki nożnej, na temat taekwondo, na temat pływania, na temat łucznictwa też.
Także szachy też wchodzą w grę?
Szachisty nie miałam, ale szczerze mówiąc gdzieś tam tak mam w głowie to, żeby z gamerami też nawiązać współpracę, bo to są tam jest naprawdę, jeżeli chodzi o koncentrację i właśnie panowanie nad emocjami, szczególnie kiedy w grę wchodzą duże pieniądze.
No tak. Coraz bardziej modny e-sport, tak?
Tak jest, tak jest. No ja też zawsze swoim podopiecznym mówię, tym, którzy lubią grać, że jakby te, grę też można wykorzystać do tego, żeby ćwiczyć koncentrację, czyli nie zawsze to granie musi być takie złe, jak rodzice myślą. Jak rodzice myślą, tak.
Wspomniałaś psychologia sportu, ale obszar jest pewnie bardzo szeroki. Mhm. Czym można się zajmować w psychologii sportu? Zajmujesz się treningiem mentalnym. A czym jest trening mentalny?
Trening mentalny to jest dopasowanie właśnie narzędzi psychologicznych do tego, jacy my jesteśmy, czyli to przeżyłam ogromny szok na studiach, kiedy usłyszałam, że są takie osoby, które przed zawodami są za mało pobudzone. Jakby mi się to nie mieściło w głowie, bo ja byłam tak zestresowana już tydzień wcześniej i nie mogłam spać i ręce mi latały i w ogóle nie mogłam jakby zrozumieć tego, co to znaczy, że ktoś ma zawody, jest za mało pobudzony. Natomiast dopiero potem poznałam zawodników, którzy na przykład, no nie wiem, chodzili spać przed startem albo nie byli w stanie właśnie, mówili, że dopiero się obudzili po walce, że jakby to dopiero do nich dotarło. Także to jest bardzo indywidualne, zależy od naszych, od każdej osoby, od tego, jacy jesteśmy, jak sobie z innymi sytuacjami życiowymi radzimy. Generalnie zawsze się zaczyna od ułożenia treningu. Czyli koncentracja na treningu, bardzo często jest tak, że się rozpraszamy różnymi rzeczami. Sportowiec musi wiedzieć dokładnie, po co na ten trening idzie, mieć swoje plany, mieć swoje cele, które chce realizować. I to pomaga w tym, żeby się na treningu po prostu dobrze skupić. To jest taki początek, czyli układamy jakby taką ścieżkę. Zawody to jest, powiedzmy, że ostatnia rzecz, na której się skupiamy. Przede wszystkim cele, przede wszystkim koncentracja. Różne techniki oddechowe, wyciszające, pobudzające.
No właśnie, ewentualnie. Miałem podpytać, jakie techniki stosujesz, jakie sportowcy stosują po to, żeby właśnie się lepiej ułożyć, dopasować do treningu, do zawodów.
Chyba jednym z moich ulubionych jest wizualizacja, czyli wyobrażanie sobie startu przed. Bo to sprawia, że jakby już wchodzimy w coś, co jest w pewien sposób znajome. Nasz mózg też tak działa, że kiedy sobie wyobrażamy ruch, wyobrażamy sobie jakiś scenariusz, no to już w pewien sposób kodujemy zachowania. Także bardzo dużo na tym bazuje. Ja sama wizualizuję jak szalona.
Przecież mięśnie pracują wtedy, kiedy wizualizujesz pewnie, tak?
Tak, to jest jakby mięsień nie pracuje, ale jeżeli chodzi o układ nerwowy, to jest dokładnie taka sama praca jak wtedy, kiedy ten ruch wykonujemy. To wszystko też zależy od osoby, bo są takie osoby, które właśnie wchodzą w te wizualizacje, wyobrażają sobie anioły, które nad nimi fruwają, które im dodają sił. Są takie osoby, które no bardziej dosłownie do tego podchodzą i wyobrażają sobie, no nie, na przykład, że mają własne nogi jakieś takie z supermocami. Ja bardzo lubię używać takich mocnych warunków pogodowych do wizualizacji i trzepnąć właśnie przeciwniczkę jakimś piorunem albo tornadem. I to jest taki, mnie to po prostu wprowadza w dobry stan, także korzystam z tego. Wielu moich podopiecznych właśnie gdzieś tam też zaczyna sobie troszeczkę bardziej puszczać wodze fantazji, no bo jakby dzięki temu nie skupiamy się na rzeczach, które nie są nam potrzebne, czyli właśnie jaki jest ten przeciwnik, czy się przygotował, jakie mam losowanie.
A co, nie oglądasz jak ten przeciwnik, nie wiem, gdzieś na innych zawodach trenował?
Ja mam taką, zawsze to tłumaczę w taki sposób, że to chodzi o to, co ja mogę wykonać na tym przeciwniku, a nie o to, jaki ten przeciwnik jest. Mhm. Bo bardzo często będę spotykać się z mistrzynią świata inną, z mistrzynią Europy czy cokolwiek. Jeżeli będę się skupiać na jej tytułach, to tak naprawdę to mi nie pomaga w żaden sposób przygotować się do tego startu. Jeżeli sobie myślę, że ona wykonuje technikę i miesiąc wcześniej ja sobie analizuję jej start i uczę się pod tą technikę, co zrobić, to jest zupełnie co innego. Także jeżeli chodzi o ułożenie strategii, tak, ale jakby jako na takiej osobie, która to ma właśnie jakieś, nie wiem, swoje doświadczenia czy swoje tytuły, to absolutnie odradzam. Mhm.
Długo się uczy takiej wizualizacji? No pewnie tyle, ile to robimy, tak? Dążymy do tego, żeby być tym coraz lepszym, ale tak, żeby tak na początek
jest taka
stosować.
Bardzo fajna książka, Siła nawyku.
Super książka, czytałem.
Phelps, tam właśnie są przykłady na Phelpsie opisane i on miał codzienną rutynę taką, kiedy sobie wyobrażał swój idealny start, idealne ruchy i jakby cały występ. Tylko w pływaniu jest troszeczkę łatwiej, bo nic ci nie zakłóca. Czyli ja nie do końca w sportach walki mogę powiedzieć komuś, żeby zrobił scenariusz swojej,
no
czy
tak,
w meczu piłkarskim.
No tak, to jest powtarzalne, ten sport jest powtarzalny, a tutaj jest dynamika, wszystko się może wydarzyć.
No tak tutaj naprawdę. Dużo zależy od tego, co robi przeciwnik, więc wyobrażanie ruchów tak, ale właśnie przede wszystkim tą wizualizację wykorzystuję do tego w sportach walki właśnie, żeby jakby oswoić się ze stresem, podnieść pewność siebie. To zależy, bo właśnie są takie osoby, które chętnie i powiedzmy, że jestem naprawdę w szoku nieraz, kiedy sportowiec po prostu po jednych zajęciach już używa tej wizualizacji, już jakieś tam efekty sam czuje i zajarany o nich opowiada. Są takie osoby, które na przykład wolą inne formy, jakieś takie troszeczkę bardziej spokojne i stonowane w stylu pracy na oddechu. Mhm. Tego jest też bardzo dużo w sporcie.
Jakieś techniki relaksacji?
Relaksacja, ja jestem bardzo, bardzo lubię i uczę medytacji uważności. To jest takie coś, co...
Czego wszystkim teraz brakuje. Może tak. Nie wszystkim, ale większości.
Tak, tak. No, żyjemy w świecie planów i żyjemy w świecie zastanawiania się, co zrobiliśmy i czy na pewno dobrze to zrobiliśmy, jak było kiedyś, jak ktoś nas wkurzył kiedyś, co zrobimy potem, jak się zachowamy, a bardzo mało jest właśnie tego tu i teraz. Także, także tego
jeszcze
też
bodźce z każdej strony.
No i jest to koncentracja. To jeżeli chodzi o koncentrację, to faktycznie telefon, musimy o tym wiedzieć, że telefon uczy nas tego, żeby się rozpraszać i w momencie, w którym robimy 5 rzeczy naraz, czyli nie wiem, gramy, no takie podaję przykłady akurat z ostatniej konsultacji. Granie, rozmowa na telefonie i zajęcia online.
I jeszcze...
No to jest coś, co jakby nasz mózg uczy się takiego sposobu funkcjonowania, no i potem, kiedy idziemy na trening, troszeczkę trudniej jest po prostu być skoncentrowanym, tak?
Jeżeli przestawić cały czas... się, samo przełączenie się pewnie trwa trochę czasu.
No trzeba też być uważnym, żeby właśnie automatycznie nie wychodzić z treningu, nie zaglądać do telefonu, czy nie wiem, no nie rozmawiać, nie rozpraszać. Taki mój ulubiony wskaźnik koncentracji na treningu to jest to, czy kiedy trener pokazuje techniki, to czy wiesz, co robić, bo bardzo często właśnie jakieś rozmowy, jakieś te, co zjem po treningu, albo czy tam, nie wiem, nastawiłam pranie, czy cokolwiek innego, co przychodzi do głowy, to świadczy o tym, że się rozpraszamy i szczerze mówiąc, ludzie nie zdają sobie sprawy, jak mało są skoncentrowani, także mam testy na koncentrację, które fajnie to pokazują właśnie. Siatka koncentracji to sobie można zrobić w internecie, to są takie, gdzie jakby trzeba wykonać zadanie, znaleźć jakieś cyfry na mapie, jeżeli tego się nie zrobi, no to mogą się pojawić, jeżeli na przykład mam problem z tym, żeby znaleźć jakąś cyfrę, liczbę już potem, no to mogą się w głowie zacząć pojawiać jakieś myśli. Jak się zdenerwuję, stracę koncentrację, trudniej mi jest znaleźć tą liczbę. Także to są takie no bardzo, bardzo zero do jednego. To jest albo myślisz o czymś w trakcie, albo nie myślisz i idziesz dalej. Także no też jest bardzo dużo różnych ćwiczeń takich ze światełkami. Na przykład można sobie robić... Nie, no nawet zwykła żonglerka piłeczką, prawda? To jest ćwiczenie na koncentrację, także kiedy się uczymy, to też o tym po prostu, jeżeli chodzi o szkołę, to nie zaniedbujmy szkoły, bo właśnie uczenie się do sprawdzianu, zapamiętywanie, uczenie się języków, uczenie się, nie wiem, robienie kursów jakichś takich rozwijających, to jest też ćwiczenie dla naszego mózgu i to się potem przekłada tak samo na macie, na meczu, w sporcie. Jeżeli używamy mózgu, jeżeli się koncentrujemy, no to po prostu potem jest nam łatwiej też to robić na treningach.
Trenujemy mózg, trenujemy ciało, no bo to jest system połączony, tak?
Tak jest.
Myślę o tej wizualizacji. Ciekawe, jak miałbym sobie zwizualizować maraton. To trochę długo
fragmentami.
By trwało. Fragmentami.
Fragmentami, tak, bo no, pytanie jest takie na przykład, który moment maratonu jest najcięższy. Końcówka zazwyczaj, prawda? Czy tak. Jakiś, no ewentualnie też tak mi się kojarzy, że można za mocno pójść na
tempo
początku.
Ale trzeba tam sobie ustawić, też zwizualizować pewnie jakie tempo będę na początku.
Wizualizacja sytuacji trudnych też tutaj jest bardzo fajną rzeczą, czyli mam swoje tempo, ale ktoś mnie zaczyna wyprzedzać i mogę sobie wcześniej wyobrazić rozwiązanie tego problemu i wtedy, kiedy będzie sytuacja, no to już nie podążę za taką impulsywną odpowiedzią, co bym, no ja jestem taka bardzo rywalizacyjna, więc jakby ktoś zaczął mnie wyprzedzać, na pewno bym od razu chciała też przyspieszyć. No więc zakładam, że właśnie jakbym robiła wizualizację przed maratonem, no to skupiłabym się na tym właśnie, żeby zachować to tempo, zastanowiła się, jakie sytuacje mogłyby sprawić, żebym się rozproszyła, żebym chciała zmienić decyzję i wizualizowałabym rozwiązania tych sytuacji. I to sprawia, że jest krótszy czas reakcji, czyli kiedy dzieje się coś, co teoretycznie, czego nie przewidzieliśmy, co się dzieje pierwszy raz, nasza odpowiedź jest dłuższa. W przypadku sportu walki to może się skończyć nokautem, rzutem, końcem walki. Także bardzo wiele właśnie takich sytuacji, których jeszcze nie doświadczyłam, mam już zaplanowane rozwiązanie i wyobrażone, zwizualizowane, jak się w tej sytuacji zachować.
Tak myśląc o psychologii i sporcie, i tutaj też mówiliśmy o rywalizacji, można rywalizować z kimś, można z samym sobą i tam jest taka pewna granica, która do pewnego momentu, tak jak też wspominałaś odnośnie sztuk walki, no to w pewnym momencie trzeba się poddać, tak? No i teraz co zrobić, żeby siebie nie uszkodzić, a mimo wszystko dążyć do tego, żeby wytrzymać jak najdłużej. Jak tutaj to rozgraniczyć, tak? Kiedy to jest bezpieczne, no bo głową można dużo zdziałać i ktoś może nawet ulec kontuzji i dalej chcieć, tak? Mhm. Także...
Tutaj wchodzimy, bo właśnie psychologia jest dużo szersza niż tylko relacja psycholog-zawodnik, przede wszystkim trener-zawodnik, rodzice-zawodnik też nieraz. I jeżeli chodzi o trenerów i rodziców, to nie warto jest porównywać zawodnika do zawodnika. Czyli jeżeli zawodnik słyszy coś takiego, no to może właśnie jakby mogą się wzbudzić nie takie emocje, jakie chcemy. Natomiast jeżeli chodzi o rywalizację między zawodnikami, no to ona jest w stanie właśnie wprowadzać zawodników na wyższy poziom. Oczywiście jakby większość rzeczy powinniśmy porównywać do siebie, bo każdy ma inne warunki, inną historię, inne, no nie wiem, inne nawet zasoby finansowe do tego, żeby nie wiem, korzystać właśnie z różnych specjalistów i my musimy patrzeć na siebie, swój progres jakby oceniać swoim progresem, tym od
nie
czego wychodziliśmy.
Nie porównywać się, tak?
No ale nie, no jeżeli chłopaki, bo to jest taka bardziej przez u mężczyzn to obserwuję, że jeżeli stoi dwóch i się no robią sobie zawody w tym, który podniesie więcej albo więcej razy coś zrobi, no to jest taki motor napędowy fajny, czyli tą rywalizację można bardzo fajnie wykorzystywać do tego, żeby wchodzić na wyższy poziom, żeby dać z siebie jeszcze więcej. Ale jakby nie można kierować się cały czas taką presją właśnie, że się chce być lepszym od innych, no bo to prowadzi właśnie w te czarne obszary. Czyli w takie, gdzie pojawia się presja tak duża, że zawodnik pali się przed startem. No bo jest skoncentrowany na innych, a nie na sobie. Także jasne, wykorzystywać to jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki, no to właśnie mierzyć się ze sobą, a nie z innymi.
Mhm. Przygotowujesz się do zawodów. Jak wyglądają twoje treningi?
Zawsze wyglądają inaczej, bo zawsze jakby z innymi sytuacjami muszę się zmagać. Teraz niedawno miałam COVID, więc dobrze, że to już będzie po, bo właśnie nie przyznawałam się przed zawodami. Natomiast no po prostu teraz bardziej odbudowuję to, co miałam i skupiam się na pozytywnym nastawieniu. Czyli gdzieś tam nie myślę o skutkach, o negatywnych aspektach tego, jak się czułam po chorobie. Bardziej się skupiam na umiejętnościach, na swoim doświadczeniu, na tym, jakie techniki potrafię wykonywać i dopasowuję to powiedzmy do strategii, czyli nie idę na taką mocną wytrzymałość, tylko raczej będę walczyć taktycznie i no nawet teraz już się trochę zapowietrzyłam.
No bo za szybko kręcisz na rowerku, moim
nie,
zdaniem.
Nie, nie. Śmieję się, natomiast zawsze to są inne warunki. To jest też fajne w psychologii, że tak naprawdę nie ma takich samych startów. Czasami jest za duża motywacja, czasami za mała, czasem są takie przeciwniczki, czasem inne. Czasami właśnie mam jakieś, nie wiem, wydarzenia życiowe, które wpływają na to, że muszę się jeszcze mocniej skupić na zawodach. W tym wypadku no to właśnie jakby bardzo dużą pracę wykonałam w trakcie pandemii. Budowałam siłę i budowałam umiejętności zapaśnicze. I teraz po prostu zbieram to, co mam i skupiam się na tym właśnie, ile pracy włożyłam nad takim mentalnym ubraniem tego po prostu jak najlepiej się da. Żeby...
Czyli teraz musisz sobie zwizualizować. Bardzo szybko dojdzie do knockoutu, tak?
Tak, no właśnie taki jest plan, żeby nie przedłużać tych walk jak nie trzeba, żeby zachować te siły, tym bardziej, że są to 2 dni zawodów, to są długie zawody, które trwają od rana do wieczora, więc są naprawdę wymagające. Wcześniej plan był taki, żeby dużo rzucać i właśnie tą stójkę gdzieś tam popróbować, jak to wygląda. Natomiast teraz wiem, że no muszę jak najszybciej po prostu dostać się do mojej najlepszej płaszczyzny i tam rozgrywać walki.
I tam zakończyć.
W parterze, tak jest.
Zofia, rozmawiamy o sztukach walki. Mam dzieci już, chłopaków w wieku 9-11 lat i już nawet powiedziałem, że akurat tak się złożyło, że jadą na obóz letni i tam będzie surfing, będzie deskorolka i brazylijskie jiu-jitsu. Chciałbym, żebyś z punktu widzenia i psychologa, i zawodniczki powiedziała, co dobrego dzieciom dają sporty walki.
I dzieciom, i dorosłym. Jeżeli chodzi o skrót, to w sportach walki tego nie ma. Jakby troszkę można zrobić Znaczy bardzo dużo oczywiście można zrobić warunkami fizycznymi, natomiast tutaj nie da się obejść ciężkiej pracy. Jeżeli nie będzie...
Ja nie wiem, w którym sporcie nie ma ciężkiej pracy.
No, nie wiem, no są takie sporty, gdzie na przykład sprzęt ma duże znaczenie, czy no jeżeli chodzi o sporty walki, no to jest też ten aspekt poddawania się, który jest taki bardzo dosłowny. To, że się przegra w wyścig, wydaje mi się, że może trochę mniej kosztować niż to, że odklepuję i że mój przeciwnik po prostu mnie zdominował w taki no, po prostu dosłowny sposób. Także tutaj jest pewna hierarchia, której się dzieci uczą. Moim zdaniem to jest bardzo cenne, bo no, w tym momencie na przykład w szkole bardzo się wyrównało dziecko-nauczyciel. Jakby to już jest inny poziom niż był kiedyś i tak naprawdę nie masz tak wielu miejsc, w których można uczyć szacunku do zasad, szacunku właśnie do stażu, do ciężkiej pracy, bo widać, kto ciężko pracuje, a kto nie. Do przeciwnika, tak, bo też takie traktowanie przeciwników, no nie wiem, prześmiewcze, no zawsze się kończy po prostu, no właśnie, źle. W końcu odklepaniem.
Czyli nie można lekceważyć.
Nie można lekceważyć, to myślę, że każdy sportowiec, który ma trochę większe doświadczenie, ma ze sobą właśnie takie przeżycie, kiedy kogoś zlekceważył i skończyło się to po prostu, ja też odklepałam duszenie na zawodach, bardzo byłam zdziwiona, bo wydawało mi się, że taka jestem super, a przeciwniczka na pewno sobie ze mną nie poradzi i właśnie to jest taki fajny impuls, który sprowadza ego na ziemię. Też wydaje mi się, że im ktoś jest mniej doświadczony, to właśnie tym więcej tam jest tego ego, a właśnie z czasem sport, szczególnie sporty walki tego uczą. Tak. Sumienność, ciało. Jeżeli chodzi o ciało i aktywność, no to Polska bardzo dużo dzieci wychowuje z otyłością. Więc...
Nadwaga, otyłość to jest też już nazwane pandemią. Tak? Tylko, że występujące od wielu lat.
Tak, no to naprawdę to jest przykre, bo jakby u dzieci widać taką chęć do ruchu. Małe dzieci chcą biegać, chcą skakać, chcą gdzieś tam wchodzić na różne przedmioty. My mamy tendencję do tego, żeby bardzo na nie uważać i mówić, nie rób tego, nie wchodź, nie biegaj, uspokój się. Także w sportach walki mogą się wyżyć, mogą się poruszać właśnie w taki fajny, bezpieczny sposób, nauczyć się zasad fair play, no bo to jest wszystko w ramach jakichś reguł. No i właśnie to też może pomóc, po pierwsze, rozładować stres, endorfinki, dzieci są potem dużo, dużo lepiej się czują, kiedy są po takim treningu. No i właśnie kształtować ciało, tak, kształtować taką sylwetkę.
Ale to też, co powiedziałaś na samym początku, pewność siebie.
Pewność siebie,
uczenie tak. Uczenie pewności siebie, wiary w siebie, tak, no bo tutaj to co powiedziałaś, to też przez to sztuki walki nabrałaś tej pewności siebie. Tak, inaczej prawda. To wyglądało kiedyś, teraz to zupełnie inaczej wygląda.
No szczególnie chyba u chłopców wydaje mi się, że to jest istotne. Jeżeli dziecko doświadcza jakiejś takiej, nie wiem, przemocy czy nieprzyjemnej sytuacji w szkole, no to sporty walki mogą po prostu tą sytuację zmienić. I wiadomo, że nie chodzi o to, żeby prowokować
dziecko,
bójki.
Tak.
Ale to, co jest śmieszne, co jest dla mnie to było takie zabawne, że właśnie trenowanie sportów walki obniża tą agresję. Jeżeli umiemy technicznie załatwić sprawę, to zazwyczaj nie szukamy tych bójek. Raczej sportowcy, sporty walki raczej starają się
unikać.
Załagodzić sytuację, tak, no bo wiedzą, na co ich stać i,
no tak,
i wbrew pozorom.
Broń w rękach tak
no
naprawdę.
Właśnie.
Chyba, że ktoś nogami, no to w
nogach. No słyszałam różne historie, gdzie tam jednak te sporty walki na ulicy też były stosowane, ale im więcej doświadczenia, tym właśnie tej agresji i pobudzenia mniej, no bo też po prostu sportowcy się realizują na macie, nie muszą nic nikomu udowodnić w innych sytuacjach.
Czyli tak jak współpracujesz z zawodnikami MMA, gdzie tam ten wydaje się, że to są takie brutalne walki, to na ulicy niekoniecznie spotkamy
zawodników
takiego
MMA
zawodnika
w tej chwili
MMA w akcji.
Chyba nie mam, bo
nie?
Nie, miałam, ale na mniej profesjonalnym
poziomie.
Nie wiem w sumie czemu teraz tak się nad tym zastanawiałam, natomiast no, każdy jest inny, prawda? I to gdzieś tam należy też o tym pamiętać, natomiast no, ja mam córeczkę 3-letnią i może nie mówię, że chciałabym, żeby wyczynowo trenowała sporty walki, ale żeby miała z tym do czynienia, po prostu też w ramach takiego...
Czy już walczy z misiami?
No jest, powiem szczerze, że ma krzepę, jak na 3-latkę to ma. Na początek myślę, że jakieś takie rzeczy w stylu gimnastyka są fajne, bo to jest też coś, co właśnie potem buduje podłoże do innych dyscyplin. Na pewno treningi będą gdzieś tam częścią jej życia. To, O tym wiem.
Czyli kiedy można zacząć, jeśli już jesteśmy w temacie dzieci?
No ja miałam u siebie 3-latka na zajęciach jiu-jitsu i powiem szczerze, że jakby bardzo szybko się rozwinął. To było aż niesamowite, bo z chłopca, którym miałam wrażenie, że gdzieś tam butelkę z kaszką jeszcze zostawia przed zajęciami, tak naprawdę no, zaczął się niesamowicie ruszać w trakcie roku treningów. Ja sama sport walki troszeczkę później zaczęła. No właśnie przede wszystkim przez to, że tam jest też jakaś rywalizacja, są nie wiem, jakieś przepchnięcie i tak dalej. Dałabym troszeczkę najpierw szansę poznać inny sport, inny trening, który
jest troszeczkę ładniejszy. Taki ogólnorozwojowy się zaleca dzieciom, dokładnie, żeby wszystkiego próbowały.
Dokładnie, a potem, znaczy zajęcia po prostu są super ze sportu walki. Obserwuję instruktorów, którzy lubią dzieci i fajnie to robią i to są takie treningi, na które sama bym chciała chodzić, a trochę pobawić w wilka i owce czy inne takie gry, bo też musimy wiedzieć, że te treningi na początku to jest zabawa. To ma wzbudzić motywację wewnętrzną u dzieci, czyli taką chęć do tego, żeby to robić dla siebie, żeby właśnie, nie wiem, no, ponieważ się fajnie bawią, to będą chciały chodzić na treningi. Rywalizacja się wprowadza dopiero potem. I rodzice, jeżeli oglądacie, to nie zapominajcie o tym, że ta rywalizacja na początku nie powinna być taka ważna. To, czy dziecko wygrywa, czy przegrywa, to nie powinno być takie ważne. Ważne jest to, że dziecko się stara, że chodzi na treningi, że nie wiem, uczy się, że jeżeli się boi wystartować na zawodach, to i tak startuje, to jest ważne. Jakby ten wynik jest dużo mniej istotny, a takie mamy czasy, że mam wrażenie, że właśnie dzieci są taką wizytówką troszeczkę, prawda? Że to tak fajnie, kiedy moje dziecko wygrywa. Możemy naprawdę zepsuć fajny materiał na sportowca w przyszłości, jeżeli za bardzo będziemy cisnąć na ten wynik.
Za szybko wchodzić. Tak. To podobnie, nawet tutaj mówisz o sportach walki, ale tak jak moje dzieci, teraz trochę przerwy jest przez tą sytuację, ale trenowały długo piłkę nożną i tam na początku też głównie te zajęcia polegały na zabawie. Później nawet jak już grali, były drużyny, tak? Między sobą grali, bez liczenia punktów i mówienia, super, kto wygrał.
Super.
Także bardzo fajne podejście było tej szkoły i uważam, że bardzo dobre, tak? I wcale nie trzeba gdzieś tam tylko patrzeć na te punkty zdobywane, tylko właśnie cieszyć się samym ruchem, samą zabawą.
Fajnie,
ale tak. Jeszcze, tak jak mówimy, recepta na ruch, tak? I to jakby ten program, ten podcast ma za zadanie zachęcać do ruchu. Co wcale nie jest takie łatwe. Nie każdego jesteśmy w stanie zachęcić i dlatego mamy tyle osób, dorosłych, dzieci z nadwagą, z otyłością. O ile jeszcze zacząć, no to trzeba fajną dyscyplinę znaleźć. Znaleźć tam przyjemność i zabawę, ale też trudno jest wielu osobom utrzymać ten nawyk. Tak? Tutaj mówiliśmy o sile nawyku, a powiedz mi, proszę, Zofia, jaką ty masz taką receptę na to, żeby zacząć i utrzymać tą aktywność?
Jeżeli mamy problem z motywacją, to warto się zastanowić, co nam może pomóc w tym. Albo kto. To jest też nieraz rozwiązanie, żeby...
Umówić się z kimś na
tak,
trenowanie.
Po prostu, żeby to robić razem i każdy ma gorszy dzień. Każdy ma taki moment, że mu się nie chce, ale po tej aktywności fizycznej zawsze się czujemy dużo lepiej. I to powie każdy, że jak się zwlecz na ten trening w końcu, no to potem się czuje super, no bo to po prostu tak
endorfinki.
Działa. Tak jest, tak. Endorfinki, krew płynie. Szybciej jesteśmy w stanie wyjść z tych problemów codzienności, zostawić to i fajnie się pobawić, tylko właśnie to musi być coś, co lubimy, czyli nie robić na siłę. Mi się wydaje, że siłownia jest taką rzeczą, która troszeczkę ludzi zniechęca. Przez to, że jakby sama aktywność, same ćwiczenia na siłowni, jeżeli samemu się ćwiczy i nie ma się w tym jakiegoś celu, no to nie jest coś, co sprawia taki fan. Ja dużo bardziej lubię zajęcia grupowe. No oczywiście są ludzie, którzy wolą w samotności na przykład pobiegać, prawda?
Tak.
No to oczywiście, to jeżeli mamy za dużo kontaktów, no to potem jeżeli szukamy
takiego odosobnienia, chwili dla siebie.
Są ludzie, którzy kochają naturę i wszystkie, no nie wiem, rower, wycieczki górskie.
Trekking.
Także szukajmy tego, co lubimy, tych warunków, które lubimy i próbujmy, bo teraz jest po prostu taki wachlarz sportów do wyboru. Wcale nie trzeba trenować wyczynowo, tylko można to robić dla siebie. Są tańce jakby każdego rodzaju, są jakieś mieszanki, takie właśnie sporty walki, ale z cardio.
Tak, air yoga. W powietrzu.
Hot yoga, też jakieś takie, no jest tyle rzeczy do wyboru, że warto spróbować, warto szukać właśnie czegoś, co jakby sprawia nam taką naprawdę dużą frajdę, ale też właśnie warto pamiętać, że robimy to też dla swojego zdrowia, czyli jeżeli nam się nie chce, okej, okay, czasem można sobie odpuścić, ale generalnie ten trening będzie mieć po prostu pozytywny wpływ na długość naszego życia, na samopoczucie, też osoby starsze, no, w pewien sposób jesteście największym wzorem i autorytetem dla swoich dzieci. Więc jeżeli chcecie, żeby dzieci były aktywne, to a rodzice na kanapie, tak, to nie działa. Także ja mam takie wrażenie, że po prostu osoby, które trenują, częściej się uśmiechają i myślę, że to powinno wszystkich zachęcić do tego, żeby ruszyć się i po prostu robić to, do czego jesteśmy stworzeni, prawda? Bo ludzie są stworzeni do ruchu, a nie do
pilocika.
Klikania,
telefonu.
Klikania pilotem albo telefonem.
Zofia, właściwie chciałem ci zadać pytanie, jaka jest twoja recepta na ruch, ale odpowiedziałaś.
Tak, to dyscyplina, ludzie, bo no, chyba że ktoś już szuka właśnie tej samotności i ciszy, to wtedy taki sport, który można robić indywidualnie.
Jeszcze na koniec, gdzie można ciebie szukać, jakby ktoś chciał, nie wiem, właśnie popracować z głową, a zajmuje się
dyscypliną? Można do mnie pisać na Instagramie, na Facebooku też mam swoją stronę. Ogólnie no to nie jestem bardzo internetowa. już to są takie rzeczy po prostu, którym poświęcam trochę mniej uwagi. Numer telefonu też jest podany do mnie na mojej stronie Flow Academy. To jest moja Akademia Psychologii Sportu, gdzie też już pracują kolejni trenerzy. Sportowcy, którzy są przeszkoleni psychologicznie, bo to jest też zamysł taki, tej akademii. Także zapraszam serdecznie i bardzo chętnie nauczę wszystkich
technik wizualizacji, nie tylko.
No, podstawowych założeń treningu mentalnego, które się przydaje nie tylko w sporcie, ale też w innych dyscyplinach. Tak jest, życie.
Zofia, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję
za
bardzo.
Rozmowę. A państwa zapraszam oczywiście, was zapraszam na odcinki, na kolejne podcasty. Przypominam, w środę o 12:00 publikacja kolejnego odcinka. Także dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.